Kochani, Słowo Boże jest dla nas naprawdę ważne w życiu naszym i dlatego musimy się uczyć umartwiać nasze ciało i ujarzmiać je, tak mówi Słowo Boże. 1 Koryntian, 9 rozdział, 24 do 27 i z 10 rozdziału pierwszych 13 wersetów czytamy. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli się u kresu wieku. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjścia, abyście je mogli znieść. Słowo, które czytamy, mówi nam przede wszystkim, podaje apostoł Paweł taki przykład, jak to jest na stadionie. I kiedy czytaliśmy od samego początku, na stadionie wszyscy biegną, ale tylko zawodnicy. Bo ci, którzy siedzą na trybunach, oni nie biegną. Oni tylko patrzą. I my możemy być z jednej strony takimi, którzy tylko się przyglądają temu, co w zborze, w kościele się dzieje, co Bóg robi. Możemy być kibicami. Ale jeśli chcemy być zawodnikami, to musimy zacząć stosować pewne Boże zasady w życiu. I o tych niektórych zasadach, jak mamy żyć, będziemy dzisiaj mówić. I apostoł Paweł mówi tak, ale ja podbijam me ciało i traktuję jak niewolnika, aby będąc głosicielem dla innych sam nie okazał się niewypróbowany. Ja tutaj cytuję dokładnie z tego oryginału greckiego, jak to jest tam napisane. A więc zobaczmy, ciało swoje, apostoł Paweł mówi, traktuje jak niewolnika. Czyli inaczej mówiąc, niewolnik nie jest tym, który rządzi w domu. Jak dwoje pracują, na przykład niewolnik i jego pan na polu i wracają do domu, to nie niewolnikowi umywa nogi pan, tylko panu umywa niewolnik, prawda? A więc zobaczmy, nie jest tak, że moje ciało coś chce i ja mu zawsze muszę dać to, co moje ciało chce. Ja podbijam moje ciało w niewolę, to znaczy ja mu każę. Albo każę mu coś robić, albo zabraniam mu coś robić. To ja jestem tym, który rządzi moim ciałem. I my musimy się tego nauczyć, bo apostoł Paweł mówi, że jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem, inaczej być nie może. My musimy być podporządkowani Bożemu Słowu, a nie podporządkowani naszemu ciału. Dlatego musimy znać zasady Bożego Słowa, aby je wprowadzać w nasze życie. Duch nasz jest poddany Bogu, jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca, jak przeszliśmy przez to poddanie się Bogu, jak zaakceptowaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, prawda? To wtedy my jesteśmy tymi, którzy są w rękach Bożych. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale już jeśli chodzi o naszą duszę, musimy ją nauczyć, ćwiczyć i przekazywać jej prawdy biblijne, aby ona zaakceptowała. I tak nasz umysł musi zacząć akceptować Słowo Boże. I zasady życia, nie takie, jakie ogólnie panują dookoła nas, a my się będziemy do tych ogólnych zasad przystosowywać, ale nie będziemy się przystosowywać do ogólnych zasad, natomiast będziemy się przystosowywać do zasad, które są podane w Piśmie Świętym. I to jest właśnie wybór chrześcijanina, dziecka Bożego, człowieka wierzącego, że będziemy podporządkowywać się Jego Słowu. Natomiast nasze ciało, to z nim jest już największy problem. Największy problem, dlatego że nasze ciało jest całkowicie poddane grzechowi. Całkowicie. Apostoł Paweł pisze to bardzo wyraźnie. Już nie ja czynię, ale czynię ciało moje, które nie chce się podporządkować prawu Bożemu. I teraz, żeby moje ciało szło we właściwy sposób, to my musimy je okiełzać. My musimy je opanować. My musimy zacząć traktować nasze ciało jako niewolnika. Jaki by nie był koń, to ty, jeśli lejcy nie założysz i uzdy nie włożysz w jego pysku, go nie poprowadzisz. I on nie będzie robił to, czego ty chcesz. Niektóre czynności można go tam wyćwiczyć i on będzie niektóre rzeczy robił na twój głos, ale w większości przypadków, jeśli chcesz, żeby on wykonał twoją pracę, którą ty chcesz, żeby on wykonał, to musisz go poprowadzić. I dokładnie tak jest z naszym ciałem. Jak nie wprawisz uzdy w swoje ciało i nie będziesz go ciągnął we właściwym kierunku, to ono zawsze ci powie, że nie chce mu się na nabożeństwo pójść, że nie chce mu się wstać do roboty, że nie chce mu się to czy tamto. Nie chce się. Po prostu się nie chce. Albo ciało wręcz zbuntuje się i powie, boli mi to, boli mi to, boli mi tamto. I ze względu na ból nie wykonujemy żadnej pracy w naszym życiu, tak? Jak nam coś boli, to już nic nie robimy. Prawda, że nie? Zmuszamy nasze ciało do działania, chociaż nam boli, ale staramy się wykonać dzieło, prawda? I dokładnie tak jest w życiu naszym duchowym, że ciało nigdy nie będzie chciało wykonywać duchowych rzeczy, a my je do tego musimy zmusić. Zawodnik, który nie przejdzie podstawowych wymagań treningowych, nie może brać udziału w zawodach. Nie dopuszczą go. Zatem nie ma w ogóle żadnej szansy na wygraną. Jeśli zawodnik nie ćwiczy, jeśli zawodnik nie trenuje, to nie wpuszczą go na stadion, żeby walczył i nie ma szansy na nagrodę. Paweł mówi o grzechu ciała, który dyskwalifikuje grzesznika w kwestii nauczania i przywództwa w kościele. Szczególnie ciężki jest grzech o podłożu seksualnym. I taki jest dyskwalifikacją człowieka, który chciałby dla Pana pracować. Dyskwalifikuje to człowieka. Hebrajczyków 13 rozdział 4 werset mówi: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie sam Bóg. 1 Tymoteusza 3:2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Taki ma być biskup. A niektórzy ludzie sobie wymyśleli, że biskup to ma być bez żony. Pismo Święte co innego mówi. A inni sobie pomyśleli, no mogę mieć kilka żon, prawda? I to są wszystko odstępstwa. Albo mogę zdradzać swoją żonę, albo mogę to robić, czy tamto, to, co moje ciało chce. Tu jest wyraźnie powiedziane, prawda? Cudzołożników i rozpustników będzie sądził sam Bóg, a jeśli chcesz być biskupem, jeśli chcesz doglądać trzody Pana, to masz być mężem jednej żony, masz ją kochać z całego serca, masz być trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny i dobry nauczyciel. I to są te zasady, które są narzucone przez Pismo Święte. Tytus 1:6 mówi: takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. W starym wydaniu Pisma Świętego, jednym z pierwszych tłumaczeń na język polski z 1561 roku, jest powiedziane: jeśli kto jest przez grzechu wielkiego jednej żony mąż, mając syny wierne, żeby nań nie skarżono nieczystotę, albo co by nie byli poddani. A więc zobaczmy, od synów czego się wymaga? Żeby byli poddani rodzicom, żeby byli poddani ojcom swoim, prawda? A ty, jeśli chcesz być pracownikiem, to masz być wierny swojej żonie, masz pracować wiernie. No i oczywiście będzie problem z twoją pracą, jeśli synowie twoi będą ci niepoddani. Widzimy? A więc Słowo Boże nam wyraźnie wskazuje, w jaki sposób mamy służyć naszemu Panu, pracować dla Niego i wykonywać Jego dzieła. Kochani, Słowo Boże również mówi: nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Ja tak sobie pomyślałem, wielokrotnie o tym myślałem, jak czytałem ten fragment, i powiem tak szczerze, werset prosty, prawda? Ale ja jednej rzeczy nie rozumiałem. Jak lud usiadł, aby jeść i pić, i wstali, ażeby sobie potańczyć, pocieszyć się na chwałę Pana, no to cóż w tym złego, prawda? Ale wiecie co? Coś mnie ciągle nękało. Cały czas o tym myślałem. I kiedy zacząłem wnikliwie wnikać do tego wersetu w greckim tekście, no to mi się dopiero oczy otworzyły. Jak wziąłem słownik grecko-polski i zacząłem dokładnie patrzeć, co to znaczy to bawić się, to się okazało, że to jest coś złego. Akurat tutaj użyte to słowo jest używane również do tego, kiedy naród, niekoniecznie izraelski, przy oddawaniu kultu swoim bogom, później zaczynali używać do czczenia swoich bogów takich rytualnych nieczystości seksualnych. Czyli współżyciem publicznym chwalili swoich bogów. I to dokładnie słowo jest użyte w tamtych opisach. Więc wiedzmy, że to jest coś naprawdę złego i dlatego Słowo Boże mówi, wypomina to Izraelowi jako coś naprawdę złego. Opisana w Piśmie Świętym 40-letnia wyprawa Izraelitów z Egiptu do Kanaanu jest taką naprawdę otrzeźwiającą ilustracją. Ilustracją nadużycia wolności i niebezpieczeństwa, jakie płynie ze zbytniej pewności siebie. Izraelici nadużywali swojej nowej wolności. Popadli w bałwochwalstwo, niemoralność i buntowniczy styl życia, co zdyskwalifikowało ich w otrzymywaniu błogosławieństwa Pana. Z powodu nieposłuszeństwa Izraela Bóg pozwolił wejść do ziemi obiecanej tylko dwóm mężczyznom, którym udało się opuścić Egipt, mając około 19 lat: Jozue i Kaleb. Z milionowego narodu zostało dwóch mężczyzn, którzy weszli do ziemi obiecanej. Do tego wszystkiego inni pomarli na pustyni, wszyscy inni, w tym Mojżesz i Aaron, którym nie dane było wejść do ziemi obiecanej również. Wydawałoby się, co za klęska, milionowy naród wyszedł, a dwóch ludzi tylko weszło. Nie, to nie weszło dwóch ludzi, ale weszli ci, którzy narodzili się na pustyni. A więc młodzi ludzie weszli. Ci, którzy nie byli tymi niewiernymi, którzy służyli niby Bogu i mówili: my naprawdę będziemy służyć tylko Bogu, a później się okazywało, że życie ich wygląda bardzo źle. Wiecie, ja wam powiem, jest takie bardzo duże niebezpieczeństwo dla człowieka wierzącego, który jest wolny, uwolniony przez Pana, który ma przebaczenie wszystkich grzechów, bo wtedy człowiek czuje się naprawdę taki wspaniały, taki wolny, prawda? Wszystko może już teraz, jest taki dobry człowiek. I wiecie, ja wam powiem, człowiek zawsze musi nad sobą pracować. I kiedy byłem jeszcze na studiach, a było to sporo lat temu, bo ponad 40 lat temu, powiem tak, oglądałem kiedyś jakiś film, nie pamiętam już jaki, ale jakąś komedię w tamtym czasie. No i wziąłem z tej komedii jedną taką wypowiedź. I tak sobie w różnych miejscach wypowiadałem tą wypowiedź. A to była wypowiedź kurka wodna. I tak sobie kurkałem. I wiecie, w pewnym momencie pewien kolega mój do mnie mówi, słuchaj Piotr, jak ty już tak ta kurka wodna, to już sobie tak zaklij na kół, ale tak porządnie, nie? No i wiecie, dało mi to do myślenia. Od tamtego czasu, powiem, przestałem to mówić i do dzisiaj nie używam tego typu słów. Ale co bardzo ciekawe, powiem wam, że ci, którzy mi zwracali uwagę, są już tak mocno osadzeni w chrześcijaństwie i tak mocno naśladują Chrystusa i tacy są wolni, że oni teraz przeklinają, nawet dużo bardziej niż ja. Wtedy z tą kurką wodną. I wiecie, mnie to zastanowiło i to bardzo mocno. Myślę sobie, jak za dużo wolności w człowieku przynosi jemu zgubę. Przynosi mu niewłaściwe postępowanie. I my w naszej wolności możemy mówić, no to apostoł Paweł napisał w słowie, że przecież możemy jeść ofiary składane bałwanom, innym bogom, prawda? No my jesteśmy wolni, jesteśmy czyści, jesteśmy usprawiedliwieni i wiemy, że nie to kala człowieka, co wchodzi, tylko co z niego wychodzi, więc mamy takie poznanie Słowa Bożego, że my już sobie możemy pozwolić na to. I nie zwracamy uwagi na to, że w innym miejscu jest powiedziane, że jeśli w ten sposób będziesz gorszył brata swojego, to apostoł Paweł mówi, jak ja bym miał zgorszyć mojego brata, to wyrzekam się mięsa na wieki w moim życiu. Nigdy nie będę go jadł, takiego ofiarowanego bałwanom, prawda? I Słowo Boże nam pokazuje, że wcale nie ma takiej wolności przy przebaczeniu wszystkich grzechów, jak nam się wydaje. Jest wolność do życia z Bogiem. Ale nie ma wolności do grzeszenia. Człowiek wierzący, ponieważ znajduje się w towarzystwie ludzi wierzących i wszyscy czujemy się jak rodzina, no więc możemy wszystkie siostry ze zboru traktować jak rodzinę. Rozumiecie? I coraz bliżej. I coraz więcej grzechu. I Żydzi właśnie coś takiego zaczęli robić, ponieważ znajdowali się pomiędzy ludźmi, którzy byli poganami, zaczęli robić pewne rzeczy, które pogani robili. Oni byli już tacy błogosławieni i tak dużo Bóg im dawał, że zaczynali coraz więcej robić tych rzeczy, które dookoła obserwowali. Z tego świata naleciałości zaczęły być ich w życiu. Cechowały ich cztery główne cechy Izraelitów. Bałwochwalstwo, niemoralność seksualna, wystawianie Boga na próbę oraz narzekanie. Jeżeli nie jesteś winny bałwochwalstwu, to może narzekasz na Boga. A jeśli nie narzekasz na Boga, to może wystawiasz Boga na próbę. Jeśli nie masz niemoralności seksualnej, to może plotkujesz. Zwróć uwagę na swoje życie, bo każdy z nas musi się pilnować. Ja nie mam pilnować ciebie. To ty masz siebie pilnować. Masz zwracać uwagę, czy nie przekraczasz Bożych praw. Chodząc za Bogiem, mając przebaczenie, mając wspaniałe błogosławieństwo w życiu. Może zaczynasz być obojętny na sprawy Boże. Może zaczynasz być obojętny na ludzi, którzy obok ciebie są. Ledwo Izraelici opuścili Egipt, a już popadli w bałwochwalstwo. Za niemoralną orgię na Synaju skazanych zostało na śmierć 3000 ludzi. A to nie tylko tych 3000 ludzi, ale w wyniku plagi zmarło też 20 tysięcy ludzi. Razem 23, czytaliśmy w tym fragmencie na początku. Lewici wybili 3000, a plaga wybiła 20 000. 23 000 ludzi zginęło ze względu na bałwochwalstwo, którego dopuścił się naród izraelski. I jak to fajnie wszystko wyglądało. Mojżesz poszedł na górę, żeby wziąć przepisy zakonu dla całego narodu izraelskiego i jakiś tam Mojżesz, który wyprowadził ich z Egiptu, nie wiadomo, co się z owym Mojżeszem, mężem, stało czy nie, bo nie było go ile? 40 dni i 40 nocy. No to jak człowieka nie ma przez 40 dni i 40 nocy, to kto wie, może jakiś dziki zwierz go porwał, czy zjadł, czy co się z nim stało. No nie wiadomo, znikł po prostu. Miał nas prowadzić, a przez 40 dni go nie ma. Więc co trzeba zrobić? No trzeba po prostu innego Boga sobie wybrać. Przyszłoby wam to do głowy? Ależ tak! Krzysiu kręci głową, że nie, ale przyszłoby ludziom. Jakby przez 40 dni i 40 nocy Bóg się w ogóle nie odzywał na nasze modlitwy. Nic by się nie działo. Kompletnie nic. To trzeba by poszukać pomocy gdzie indziej. Ja nie mówię, że od razu do innych bogów byśmy poszli, ale w inny sposób byśmy nasze sprawy załatwiali. Czy nie to ludzie robią, kiedy Bóg nie odpowiada na ich modlitwy? A coś się z tym Bogiem dzieje, że nic nie odpowiada? A może masz wytrwać? Doświadczenie, próbę, ćwiczenie, tak jak zawodnik, który trenuje, zanim wystartuje na stadionie. A więc zobaczmy. Greckie bawić się opisuje obrzydliwe praktyki seksualne, które nastąpiły po obfitej uczcie. Izraelici zaczęli momentalnie, jak tylko sobie cielca zrobili i pomógł im w tym Aaron, który to, wiecie, ja to sobie tak w oryginale hebrajskim też popatrzyłem, jak to tam jest opisane, jak się Aaron przed Mojżeszem tłumaczy, że cielca zrobił. No, czemu żeś wciągnął, do brata mówi Mojżesz, czemu żeś wciągnął Izrael w tak paskudny grzech? On, wiecie, co odpowiada? No, po prostu długo ciebie nie było, a ludzie nam mi powiedzieli, żeby nam Boga obrać jakiegoś. No to im powiedziałem, żeby dali złoto i srebro swoje. Oni mi dali, ja to tak w ogień wrzuciłem i jakoś tak sam się zrobił ten cielec. Tak sam się zrobił, sam się wytopił. Tak. Taka wróżba jak z wosku. Nalewasz na wodę i patrzysz później, coś to z tego wyszło. O, cielec wyszedł. Kochani, Izraelici poszli w paskudny grzech. Nie dość, że bałwochwalstwo zaczęli popełniać, to jeszcze i cudzołóstwo, i wszeteczeństwo, i wszelką nieczystość. To człowiek robi, kiedy nie poddaje się temu, co Bóg mówi. Dlatego właśnie Paweł ostrzega nas, abyśmy nie wystawiali Boga na próbę, a to nie był jeszcze koniec w Izraelu. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest, kiedy Bóg wysyła niszczyciela. Tutaj zginęło 23 tysiące ludzi. A kiedy Bóg wysłał niszczyciela, to w Izraelu zabił wszystkich, w Egipcie, wszystkich pierworodnych. Wszystkich, jacy byli. Więc musiało być naprawdę dużo. A kiedy Bóg zabraniał Dawidowi, żeby liczył Izraela, a on policzył, to Bóg posłał swojego niszczyciela, który zabił 70 tysięcy mężów. Jeszcze ciekawsze, cała armia asyryjska, która oblegała Jerozolimę za czasów króla Hiskiasza, zginęła, kiedy Bóg posłał jednej nocy niszczyciela, który zabił 185 tysięcy mężów. 185 tysięcy. uciekł tylko król. A kiedy król uciekł do swojego kraju i składał pokłon swojemu Bogu Nisrochowi, to w świątyni jego właśnie synowie zabili go mieczem. I on też musiał zginąć. Widzimy? Co się dzieje, kiedy Bóg posyła niszczyciela? Druga Kronik, 32 rozdział, 21 werset mówi: wtedy Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego. Także ze wstydem wrócił do swojej ziemi, a gdy udał się do świątyni swojego Boga, jego właśnie synowie zabili go tam mieczem. A w Izajasza 37-36 jest powiedziane: wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Widzimy? A to się wszystko dzieje wtedy, kiedy ktoś zaczyna igrać sobie z Bogiem, kiedy zaczyna lekceważyć to, co Bóg do człowieka mówi. Kiedy Bóg ostrzega człowieka, to człowiek musi zacząć robić to, co Bóg zaleca. Chyba że po prostu sobie idziesz od Boga i nie interesujesz się sprawami Bożymi. Wtedy oczywiście zginiesz, ale nie ciąży na tobie w danym momencie sąd Boży. I jest szansa, że może kiedyś się nawrócisz, że może kiedyś się opamiętasz. Ale Słowo Boże mówi, że jak jesteś dzieckiem Bożym, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca, to nie igraj z Bogiem, bo Bóg jest ogniem trawiącym. Izraelici igrali i wszyscy poginęli. Pomyślmy, milion ludzi zginęło. No, oprócz dwóch. A więc niecały milion. Bez dwóch mężów. Widzimy, co się dzieje? Bądźmy pewni, że kara Boża czeka każdego, kto chce sobie igrać z Bogiem, który wybiera sobie Boga, a później lekceważy Jego polecenia. Lekceważy, po prostu za nic ma to, co Bóg mówi. My wiedzmy o tym, że Słowo Boże mówi: dotąd nie przyszła na was próba, która by przekraczała siły ludzkie, przekraczała to, co ludzkie. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, a spadają na nas trudności, problemy, różne ciężkie sytuacje, to Bóg wie o tym, żeby nie dać nam za dużo. Troszczy się o to, aby każdy otrzymał tyle, ile jest w stanie znieść. Dokładnie w greckim jest użyte słowo tyle, ile wytrzyma. Ile jest w stanie wytrzymać. I takie próby Bóg posyła na ludzi. W Jakuba w pierwszym rozdziale 13-15 wersety mówi tak: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Takie jest działanie w życiu człowieka, tych wszystkich rzeczy, które przychodzą z tego świata. I jeśli my jesteśmy dziećmi Bożymi, to nigdy temu nie możemy się poddać. To jest cykl, który w życiu człowieka się rozwija. To jest tak, jak trafią nieodpowiednie bakterie czy wirusy do twojego organizmu. One nie stoją sobie w miejscu, one się po prostu rozwijają. Po prostu rozwijają i trawią i niszczą i zabijają człowieka, doprowadzają do zginienia. Jeśli wiesz, jak działają wirusy i bakterie w organizmie, w ciele twoim, to też wiedz, że są duchowe wirusy i duchowe bakterie, które zabijają twojego ducha. Nieposłuszeństwo jest jak rak, który trawi życie wierzącego człowieka. Bałwochwalstwo, oglądanie się za czymś, co będziesz bardziej czcić niż Boga. Nudzenie się tym, że uwielbiasz Pana. I jak wszyscy śpiewają, ty ziewasz. Myślisz sobie: nic takiego, jak sobie poziewam, jak sobie pośpię. A co Salomon w mądrości danej mu od Boga powiedział? Obróć się na jeden bok, obróć się na drugi bok, a nieszczęście dopadnie ciebie jak zabójca. Lenistwo, nieszczęście dopadnie ciebie jak zabójca. My musimy wiedzieć o tym, że jeśli przychodzimy, by wielbić Pana, to przychodzimy, by wielbić Pana. Jak przychodzisz do kogoś bardzo ważnego w urzędzie, no to wtedy nie stoisz przed nim, nie ziewasz, a później jak już ziewanie się skończy, zaczynasz wyłuszczać swoją sprawę. Dlaczego nie ziewasz w tym czasie? Ja się pytam, dlaczego wtedy ziewanie ciebie nie bierze? Wiesz dlaczego? Przez stres. Masz stres i nie bierze ciebie ziewanie. To miej stres, jak uwielbiasz Pana. Żebyś nie ziewał, żebyś uwielbiał Pana, żebyś Go błogosławił. No zrozumiałe jest, że jak jest kazanie głoszone, to śpisz. No bo po prostu błogo jest, wspaniale jest, słowo Pańskie jest głoszone. Tak się błogo zrobiło, że aż oczy moje zamknąłem i rozmyślam o Panu. No taka jest prawda, ale nie zawsze, ale taka jest prawda. Wiedzmy o tym, że mamy być podatni na to, co Bóg mówi, podatni na to, co Bóg czyni i doceniać, że nas ratuje, że nas wydźwiga, że nas leczy z chorób, że nas podnosi, że nas wzmacnia. Kochani, tyle mamy od Boga, że naprawdę mamy za co dziękować. Naprawdę. Jakby ci ktoś w życiu tak cały czas dawał, to albo się przyzwyczaisz i później czekasz, że będzie dawać, a jak nie daje, to będziesz miał do niego pretensje. No albo jesteś człowiekiem rozsądnym i mądrym i myślisz sobie, no jak przestanę odpowiednio traktować, to przestanie mi dawać, więc będę cały czas trzeźwy na umyśle, będę się wypowiadał w sposób... No to potraktuj Boga tak, jak powiedziane jest przez Piotra, apostoła Piotra. Jest powiedziane, patrz na ręce swojego Pana, tak jak służebnica patrzy na ręce swojej Pani. Czyli masz patrzeć na ręce swojego Boga, tak jak patrzysz na ręce tego, który w tym świecie ci coś daje. A od Boga bierzemy wszystko, więc bądźmy wdzięczni. Bądźmy ludźmi, którzy są nastawieni na Boże działanie. Mateusz 6,13 mówi nam tak. I nie prowadź nas na próbę, ale wyciągnij nas ze złego, bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wiecie, co to za werset? Ostatni werset z modlitwy pańskiej. Wiedzmy o tym, że tak jest powiedziane. Nie prowadź jest tłumaczone z greckiego jako nie wódź, nie wprowadzaj. I tak tłumaczą to Biblia Gdańska, Warszawska, Brzeska, Jakuba Wójka, a Biblia Poznańska i Tysiąclecia mówi nie dopuść, nie dozwól. Greckie na próbę znaczy próba, doświadczenie, pokusa, nieszczęście. Próbować, usiłować, doświadczać, wystawiać na próbę. I możemy to rozumieć jako nie poddawaj nas próbie. Albo nie doświadczaj nas. W modlitwie pańskiej wolno nam prosić Boga, aby nas nie poddawał próbie, albo aby nie doświadczał nas. Bóg wie, ile posłać, ale wolno nam się o to modlić, skoro w modlitwie pańskiej jest nawet to powiedziane wyraźnie. Do tej modlitwy nawiązuje Piotr w swoim liście, używając dwóch ważnych słów, mających ścisły związek z tym fragmentem. 2 Piotra, 2 rozdział, 9 werset. To wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia. Niesprawiedliwych zaś, jak zachować na ukaranie w dzień sądu. Podobny do tego fragment to objawienie 3:10. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Widzimy? Jest ważne o to, co jest powiedziane o próbie. Podobnie pisze też Paweł w 1 Koryntian 10:13. Wierny jest Bóg, nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Przypomnijmy sobie, że w Starym Testamencie, kiedy Bóg poddaje próbę Abrahama, to jest powiedziane, 1 Mojżeszowa 22:1-2, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, on odpowiedział, oto jestem. i rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Widzimy? Słowo Boże nie mówi, że Bóg kazał zabić syna. Słowo Boże mówi, że poddał Abrahama próbie. A więc, żebyśmy z napięciem nie czytali dalszych wersetów, że Bóg kazał Abrahamowi zabić Izaaka, w pierwszym wersecie jest powiedziane, że poddał go próbie, że to jest tylko próba. Abrahamowi tego nie powiedział wtedy, prawda? Ale my o tym wiemy, czytając, że to była próba. I zanim tam doszedł, my wiemy, on nie zabije go. Wiemy, że nie zabije. Będzie próbował, ale nie zabije. No i tak się oczywiście stało. Nie zabił go. Ale w 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane, nie usłucha słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan Bóg twój doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Boga, Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. Wiecie, jaka to sytuacja? Jeżeli powstanie prorok i będzie mówił, że mówi w imieniu Boga i będzie ciebie namawiał, żeby wejść w odstępstwo od Boga Jahwe, to nie posłuchasz go. Bo co? Bo to Bóg tego fałszywego proroka posłał, aby ciebie doświadczyć, żeby zobaczyć, co zrobisz. Wiedz o tym, że w niektórych okolicznościach, w niektórych sytuacjach musisz być doświadczany. Musisz być przez Boga tak pokierowany, aby w twoim życiu była ta próba, ta ważna próba. W 2 Mojżeszowej 16:4 jest powiedziane, Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu, i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Jaka forma doświadczenia była przy zesłaniu manny z nieba? Że Bóg powiedział do niej, pamiętajcie, tylko i wyłącznie w piątek możecie zbierać podwójną dawkę tej manny, żeby wam starczyło na sobotę, sabat, dlatego że w sabat nie wolno wam wychodzić zbierać. Co Izraelici zrobili? Nazbierali w inne dni i tam robactwo się zalęgło, więc nie było to już do jedzenia. I w sabat wyszli, żeby nazbierać i się okazało, że nie było. Widzimy? I to była próba. Wszyscy ją przeszli? Nie. Nie wszyscy przeszli. I dzisiaj, jak chcesz nauczyć ludzi na przykład, że w niedzielę chwali się Boga, nie robi się zakupów, to co trzeba zrobić? Zamknąć sklepy, bo inaczej pójdą. No to jest dokładnie to. To jest ta manna, którą Bóg dał dla człowieka do spożywania. I wierzący człowiek w niedzielę i tak pójdzie, chyba że sklepy zamkną. Widzimy, jak to jest? Rozumiemy teraz to, co z manną było? To jest to. Bóg powiedział, chwalcie mnie tego dnia, skupcie się na uwielbianiu. Inaczej mówiąc, Bóg chce powiedzieć, odpocznijcie sobie w niedzielę. Odpocznijcie, no ja wam daję dzień odpoczynku, więc odpoczywajcie. A my nie, no my nie zdążyliśmy w sobotę zrobić, musimy w niedzielę zrobić zakupy. Ale zamknęli sklepy. Więc wam powiem, zawsze kiedy idę w niedzielę i widzę, że sklep jest zamknięty tu koło nas, mówię, Panie Boże, jak fajnie się dzisiaj świętuje. Zamknięty sklep, nic nie przeszkadza w uwielbianiu Ciebie, w czczeniu Twojego świętego imienia, aż się w sercu dobrze czuję. Także nauczmy się tego, co Bóg mówił kiedyś do Izraela. Musimy wiedzieć, że tłumaczenie tego słowa jako pokusa, kuszenie nie jest właściwe w sensie rozumienia Pisma Świętego, bo Bóg poddaje ludzi próbom, doświadcza ich, ale nie kusi. Nie zachęca kogoś do zrobienia czegoś, co nie jest dobre. Bóg nigdy nie zachęca ciebie do tego, żebyś zrobił coś złego. Bóg najwyżej dopuszcza, że sobie tak myślisz. Zrobię zakupy w niedzielę. W tamtym przypadku zrobię sobie zbiórkę manny w sabat. Nie jest to możliwe i Słowo Boże mówi, że to nie jest kuszenie ze strony Boga, tylko to jest kuszenie ze strony twoich namiętności i twoich zachcianych. W takim znaczeniu funkcjonuje przecież polskie słowo kuszenie, czyli namawianie do złego. W psalmie 66, w wersecie 10 jest powiedziane: albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył. Badałeś nas ogniem, jak się bada srebro. Podobnie też był doświadczony Jezus, będąc poddany próbie, z której wyszedł zwycięsko. Mateusza 4,1 mówi: wtedy duch, jaki duch zaprowadził Jezusa na pustynię? Jaki duch? Święty. Duch Święty. Aby go kusił? Duch Święty, żeby go kusił? Diabeł, żeby go kusił. Widzimy, na czym to polega? Bóg nie kusi, Bóg ewentualnie dopuszcza kuszenie, aby zobaczyć, co zrobimy. Dlatego wiedzmy, jaka jest od tego różnica. Bóg ze wszech miar chce, abyśmy żyli sprawiedliwie, czysto przed Jego obliczem. Wyciągnij nas ze złego, bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A więc zobaczmy, dążeniem Bożym jest nas wyciągnąć ze złego. I Bóg chce, żebyśmy się o to modlili. Z greckiego wyciągnąć, wyrwać, wydrzeć, uratować, ocalić, uwolnić, zbawić. I tak jest napisane w tym fragmencie, który czytaliśmy, 2 Piotra 2,9. To wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwy zaś, jak zachować na ukaranie w dzień sądu. Nabiera to takiego znaczenia, że możemy się tak modlić. Nie doświadczaj nas tak, jak będziesz doświadczał niesprawiedliwych. Ale wyciągnij nas z wszelkich złych doświadczeń i udręk. A nawet wolno nam prosić Boga i tak się modlić. Nie poddawaj nas takiej próbie, jak poddałeś Abrahama. Ale wyciągnij nas ze wszelkich złych doświadczeń. Jeśli wiesz, że możesz nie wytrwać tego typu próby, jaką przeszedł Abraham, to nie wolno ci się zbuntować przeciwko Bogu i powiedzieć: co ty chcesz ode mnie, Boże? Ja nie mogę tego zrobić. Po prostu proś Boga. Bóg może cię zachować od tego rodzaju próby. Możesz się o to modlić. Zawsze wolno się modlić do Boga i prosić o to, żeby nas Bóg łagodniej potraktował. Dlatego szukaj oblicza Bożego, dopóki można go znaleźć. Żyj według Słowa Bożego w swoim życiu na tej ziemi, abyś naśladował tych, którzy przed nami byli i którzy weszli już do Królestwa Niebios. Amen. I niech nas Bóg błogosławi w tym. Niech nas prowadzi w swojej mądrości, bo wielka łaska Jego jest nad nami, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie. Chwała Bogu naszemu. Bóg jest naprawdę wielki i święty.